Część trzecia. Wdrażanie 4DX w organizacji. W części pierwszej książki przedstawiliśmy cztery dyscypliny realizacji, które stanowią system operacyjny wspierający realizację wyznaczonych celów. Część druga poświęcona była wdrażaniu zasad 4DX w zespole. Teraz chcemy rozszerzyć zakres wdrażania zasad 4DX w organizacji składającej się z więcej niż jednego zespołu, niezależnie od tego, czy jest to mała firma, czy międzynarodowa korporacja. Z części trzeciej dowiesz się, co osiągnęli wybitni liderzy dzięki stosowaniu zasad 4DX. Poznasz historię, jak metoda 4DX rzeczywiście nie tylko odmieniła pojedyncze zespoły, ale też korporacje i duże instytucje rządowe, przekształcając je w efektywne organizacje. Ich doświadczenia dowodzą, że 4DX nie są jedynie kolejnym programem, lecz całym systemem operacyjnym, który umożliwia przeobrażenie każdej organizacji. W tej części poznasz również konkretne kroki prowadzące do wzmożenia koncentracji pracowników na celach kluczowych oraz sposoby wdrażania zasad 4DX w całej organizacji. Znajdziesz też rozdział poświęcony najczęściej zadawanym pytaniom. Część trzecia, podobnie jak część druga, powstała z myślą o liderach. Możesz wracać do niej zawsze, gdy zajdzie potrzeba wskazania właściwego kierunku lub przeanalizowania poważnego wyzwania, jakim jest zarządzanie całą firmą z nastawieniem na realizację celów. Etap trzeci. Przystosowanie. Marilyn ciężko pracowała, by utrzymać koncentrację na celu kluczowym na stabilnym i wysokim poziomie. Jej zespół dostosował swoje grafiki do wymagań wypływających z nowych wyzwań i udoskonalił metody zapisywania wyników. Liderka zespołu prowadziła szkolenia i sesje coachingowe dla pracowników warunkowych. Pracownikom stawiającym opór tłumaczyła potrzebę wprowadzenia zmian. Co tydzień zespół pracował w oparciu o wskaźniki kierunkowe i stopniowo się doskonalił. Gdy pracownicy widywali się na cotygodniowych sesjach celów kluczowych, najpierw przeglądali tablice wyników, a następnie podejmowali własne, indywidualne zobowiązania, by poprawić przedstawione na niej wyniki. Etap trzeci – przystosowanie. Członkowie zespołu akceptują proces 4DX, a nowe zachowania wspierają osiąganie celu kluczowego. Można się spodziewać, że opór będzie malał, a entuzjazm rósł, gdy zobaczą, że zasady 4DX zaczynają im służyć. Pracownicy stopniowo stawali się odpowiedzialni wobec siebie za nowy poziom osiąganych wyników, pomimo wymagań wciąż narzucanych przez wir bieżących spraw. Wkrótce Marilyn poczuła, że zespół wypracował swój własny rytm, a liczba zdarzeń okołooperacyjnych zmniejszyła się. Gdy członkowie zespołu zauważyli, że wskaźnik kierunkowy ulega poprawie, ich podekscytowanie wzrosło. Po raz pierwszy od wielu miesięcy zaczęli odnosić wrażenie, że wreszcie wygrywają. Pogódź się z faktem, że wdrożenie procesu 4DX zajmie trochę czasu. Całościowa zgodność z zasadami wdrożenia jest nieodzowna dla pomyślnej realizacji celu kluczowego. Przy wdrażaniu bądź wyrozumiały, lecz również skrupulatny. W przeciwnym razie wir bieżących spraw szybko cię porwie. Zapamiętaj poniższe kluczowe rady. Zastosowanie się do nich jest niezbędne dla pomyślnego wdrożenia 4DX. Najpierw skoncentruj się na zgodności z procesem, a następnie na wynikach. Podejmuj zobowiązania i rozliczaj się z nich podczas cotygodniowych sesji celów kluczowych. To tworzy rytm współodpowiedzialności. Monitoruj wyniki każdego tygodnia na wyraźnie widocznej tablicy wyników. W razie potrzeby modyfikuj plan. Inwestuj w pracowników warunkowych poprzez czas poświęcony na dodatkowe szkolenia i mentoring. Bezpośrednio reaguj na wszelkie problemy wywoływane przez pracowników stawiających opór i w razie potrzeby toruj im drogę do osiągnięcia założonego przez ciebie celu. Etap czwarty. Optymalizacja. W W ciągu kolejnych 8 tygodni Marilyn była bardzo zadowolona z postępów jej zespołu i stałego, choć niewielkiego, spadku liczby zdarzeń okołooperacyjnych. Jednak aby zrealizować cel kluczowy do końca roku, zespół musiał zwiększyć tempo, a Marilyn nie wiedziała, co jeszcze mogłaby zrobić. Etap 4. Optymalizacja. Na tym etapie zespół zmienia swoje podejście na takie, które jest zgodne z zasadami 4DX. Można spodziewać się, że jego członkowie staną się zdeterminowani i zaangażowani w swoje zadania, gdy zobaczą, że ich działania rzeczywiście coś zmieniają. Będą szukać sposobów na optymalizację swojej wydajności, bo znają już smak zwycięstwa. Podczas sesji celów kluczowych pielęgniarki z jej zespołu zaskoczyły ją, proponując zmiany we wskaźnikach kierunkowych. Po pierwsze, chciały zmiany umiejscowienia tac z instrumentami chirurgicznymi na sali operacyjnej, aby mogły wykonywać kontrolę instrumentów szybciej i dokładniej. Po drugie, gdyby kontrolowały sale operacyjne równocześnie dla pierwszej i drugiej operacji na początku swojej zmiany, mogłyby zaoszczędzić czas na inne zajęcia w ciągu dnia. Po trzecie, zasugerowały, aby zespół odpowiedzialny za transport pacjentów powiadamiał je o przewożeniu pacjenta na salę operacyjną, co dałoby im czas na jej ponowne sprawdzenie. Marilyn była mile zaskoczona tym, że jej zespół znalazł sposoby na optymalizację swojej pracy. Uderzyło ją również to, że gdyby to ona zaproponowała takie usprawnienia, prawdopodobnie spotkałaby się z ostrym sprzeciwem członków zespołu, którzy nie chcieliby być obciążani dodatkową pracą. Jednak ponieważ pomysły wyszły od pracowników, to nie tylko przystali na te propozycje, ale dodatkowo byli podekscytowani możliwością ich wdrożenia. Marilyn sprawiła, że ich praca stała się grą, która miała dla nich znaczenie, a jej zespół zaczął grać tak, aby odnosić zwycięstwa. Wraz z upływem czasu pielęgniarki przejęły kontrolę nad procesem. Wymyślały kolejne sposoby na poprawę wskaźników kierunkowych, a wskaźnik wynikowy ulegał poprawie. Wywiązywały się bez zarzutu z podejmowanych co tydzień precyzyjnie określonych zobowiązań. Sesje celów kluczowych były ukierunkowane ściśle na wyniki. Jednakże to nowy poziom zaangażowania i energii najbardziej zadziwił Marilyn, gdyż nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkała. Jeśli wdrażanie zasad 4DX realizowane jest konsekwentnie, można oczekiwać, że członkowie zespołu zaczną optymalizować procesy we własnym zakresie. Oto kluczowe rady, do jakich należy stosować się na tym etapie. Pobudzaj kreatywność i zachęcaj do wyrażania wszelkich pomysłów prowadzących do poprawy wskaźników kierunkowych, a także okazuj uznanie osobom odpowiedzialnym za ich realizację, nawet wtedy, gdy niektórzy pracownicy pracują lepiej od innych. Doceniaj bezbłędną realizację i świętuj sukcesy. Zachęć członków zespołu do torowania sobie nawzajem drogi i świętowania, gdy takie działanie się uda. Wyrażaj aprobatę, gdy pracownicy warunkowi zaczynają postępować tak jak modelowi. Etap 5. Nawyki. Podczas dorocznego spotkania personelu szpitala Marilyn dumnie wkroczyła na scenę przy entuzjastycznym aplauzie publiczności. Trudno było uwierzyć, że jeszcze 11 miesięcy temu walczyła z ogromnym problemem, jakim była rosnąca liczba zdarzeń okołooperacyjnych, który mógł mieć decydujący wpływ na dalszy rozwój jej kariery, a także, co ważniejsze, na życie pacjentów. Teraz ona i jej zespół byli podziwiani za przekroczenie wyznaczonego celu i za najniższy odsetek zdarzeń okołooperacyjnych w całej historii szpitala. Marilyn wiedziała, że zmiana, która dokonała się w jej zespole, przyczyniła się do realizacji celu z nawiązką. Zasadniczo pracownicy zmienili sposób działania, osiągali dobre wyniki, a w ramach tego procesu wykształcili nawyki, które zapewniały im osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Zmiany zachowania, które były tak trudne do wdrożenia, teraz stały się standardem w zespole. W istocie praktyki, dzięki którym liczba niepożądanych zdarzeń okołooperacyjnych spadła, stały się integralną częścią wiru bieżących spraw i z tego powodu wir można było okiełznać. Marilyn wiedziała, że w związku z tym będzie w stanie utrzymać całkowicie dla niej nowy poziom koncentracji i zaangażowania. Gdy skierowała swoją uwagę ku nowym celom kluczowym, członkowie zespołu wiedzieli już, że są na właściwej drodze. Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć serię filmów szkoleniowych na temat procesu 4DX w służbie zdrowia. Link do kodu QR http://www.4dxbook.com/QR/healthcare. Proces 4DX kształtuje nawyki. Gdy tylko nowe zachowania zakorzenią się w codziennej rutynie, można ustalać nowe cele i wciąż realizować je na ponadprzeciętnym poziomie. Poniżej znajdziecie najważniejsze wskazówki dotyczące tego, jak sprawić, aby zespół przekuł zasady 4DX w nawyki. Świętuj osiągnięcie celu kluczowego. Natychmiast ustal nowe cele kluczowe, aby uczynić z procesu 4DX nowy i trwały sposób działania. Podkreślaj wagę faktu, że nowe standardy operacyjne to zrównoważona realizacja wskaźników kierunkowych. Wspieraj poszczególnych członków zespołu w osiąganiu najlepszych wyników poprzez monitorowanie ich postępów i odpowiednią do indywidualnych predyspozycji zmianę środka ciężkości. Zmiana środka ciężkości. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ludzie reagują na zmiany w jeden z trzech sposobów. Na podstawie tych sposobów reagowania możemy mówić o trzech typach pracowników. Pracownicy modelowi. To nie tylko najlepsi, lecz również najbardziej zaangażowani pracownicy. Entuzjastycznie adoptują zasady 4DX i wykorzystują je we własnym rozwoju. Takich pracowników najchętniej będziesz przedstawiał jako wzór do naśladowania. Pracownicy stawiający opór, sceptycy, są przeciwieństwem pracowników modelowych. Gdy będziesz chciał wprowadzić zasady 4DX, od razu wypunktują potencjalne przyczyny niepowodzenia, zwracając przy tym uwagę, że wdrożenie tych zasad jest nierealne w wirze bieżących spraw. Inni wycofają się z podejmowania jakichkolwiek wysiłków i będą mieli nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Proces 4DX sprawia jednak, że taki opór jest bardzo widoczny dla wszystkich zainteresowanych zmianą schematu postępowania. Jak ujął to kiedyś jeden z naszych klientów, gdy wdrożysz cztery dyscypliny, nie ukryjesz się już z nimi przed nikim. Większość osób może być jednak zakwalifikowana do grona ludzi znajdującego się pomiędzy wspomnianymi wyżej skrajnościami. To oni stanowią bardzo ważną grupę, która może znacząco wpłynąć na poprawę wyników. Pracownicy warunkowi. To osoby, które mają potencjał, by być modelowymi, ale jeszcze tego w sobie nie odkryły. Niektórym brakuje koncentracji na celach lub szczególnej wiedzy, którą muszą zdobyć. Innym należy wyznaczyć szczegółowy zakres odpowiedzialności, aby ich zmotywować. Efektywność pracy członków każdej z tych grup zazwyczaj przedstawia się tak jak na rysunku w załączniku. W samym środku można zauważyć największy odsetek populacji. W wielu statystycznych populacjach to naturalny rozkład cechy zwany rozkładem normalnym, graficznie reprezentowanym przez krzywą dzwonową. Na takim wykresie zawsze będzie widoczne górne 20%, przypadki wzorowe, dolne 20%, nieuniknione słabsze przypadki oraz środkowe 60%, czyli większość, która mogłaby radzić sobie lepiej, gdyby została odpowiednio zmotywowana. To są właśnie pracownicy warunkowi. Osoby, które mogłyby wnieść do projektu zdecydowanie więcej, gdyby tylko wiedziały, jak to zrobić. Oczywiście wartości te są zmienne, ale co stałoby się, gdyby środkowe 60% wykonywało swoje zadania tak dobrze jak górne 20%? Jak zmieniłoby to wyniki pracy, gdyby wykres wyglądał tak jak na rysunku w załączniku? Gdy członkowie środkowej grupy stale starają się osiągnąć poziom górnych 20%, środek ciężkości krzywej przesuwa się w kierunku grupy wybitnych pracowników. Wykres jest asymetryczny, gdyż coraz więcej osób stara się wykonywać swoje zadania coraz lepiej. Tymczasem w przeciętnym zespole efektywność realizacji zadań podlega rozkładowi normalnemu, a krzywa pozostaje symetryczna. Przeciętne wyniki zadowolenia gości hotelowych odzwierciedla krzywa dzwonowa. Kierownictwo hotelu jest usatysfakcjonowane, bo przecież prawie wszyscy są zadowoleni, nieprawdaż? Przeciętne wyniki absolwentów uniwersytetu są dla władz uczelni satysfakcjonujące. Rozkład wyników przedstawia krzywa dzwonowa. Zarząd szpitala jest usatysfakcjonowany skalą infekcji na akceptowalnym, przeciętnym poziomie. Rozkład wartości jest w normie. W tym przypadku można zapytać, czy akceptowalne normy rzeczywiście powinny być akceptowalne, skoro mówimy tu o zapobieganiu cierpieniu i śmierci. Żadna z tych organizacji nie dokona przełomowych zmian w realizacji swoich celów na ponadprzeciętnym poziomie dopóki przeciętne wyniki będą dla niej satysfakcjonujące. Jednakże nawet wewnątrz takich organizacji można natrafić na przypadki wzorowe, czyli zespoły, których efektywność jest ponadprzeciętna, a środek ciężkości krzywej przesunięty jest w prawo, ku najlepszym wynikom. Jednym z modelowych przykładów osiągania ponadprzeciętnych wyników jest Centrum Medyczne imienia Erasma z Rotterdamu w Holandii. Szpitale europejskie, tak jak i wszystkie inne na całym świecie, muszą radzić sobie z niepokojącym wzrostem liczby śmiertelnych zakażeń szpitalnych, które, jak szacuje się na całym kontynencie europejskim, stanowią 2/3 z 25 tysięcy przypadków śmierci w placówkach szpitalnych w ciągu roku. W Centrum Medycznym imienia Erasma liczba zakażeń nadal była na akceptowalnym poziomie, pomimo tego zarząd placówki był zdeterminowany, by wyeliminować je całkowicie. Aby osiągnąć swój cel kluczowy, przyjęto zestaw wskaźników kierunkowych, który nazwano Search and Destroy – znaleźć i zniszczyć. Dzięki temu udało się wyeliminować prawie wszystkie przypadki zakażeń szpitalnych w ciągu 5 lat. Dodatkowo zasługą kierownictwa szpitala było sprawienie, że cały holenderski system opieki szpitalnej poszedł w ich ślady. Siłą rzeczy szpitale to miejsca pełne chorych ludzi. W takich placówkach jest mnóstwo bakterii. Pomimo tego większość kierowników szpitali wydaje się być zadowolona ze statystyk dotyczących zakażeń, które mieszczą się w odgórnie określonych normach. Jednak dla wybitnych placówek, takich jak Centrum Medyczne imienia Erasma, jedyną akceptowalną wartością wskaźnika zakażeń jest zero. Oznaczało to znaczące przesunięcie środka ciężkości krzywej. Zespół szpitalny w ciągu kilku miesięcy przekształcił krzywą dzwonową w asymetryczną krzywą dzwonową ze środkiem ciężkości po prawej stronie. Bardziej narażeni pacjenci przestali chorować i umierać. W większości szpitali nie brakuje wiedzy specjalistycznej, aby być w stanie uzyskać takie same wyniki, jednak takie osiągnięcia nie biorą się znikąd. Jak mówił sławny trener koszykówki Uniwersytetu w Kentucky Adolf Rapp, gdy widzisz człowieka na szczycie góry, możesz być pewien, że nie spadł tam z nieba. Jeśli możesz przesunąć środek ciężkości wykresu w kierunku najlepszych możliwych wyników, efekt takiego działania będzie niezwykły. Można tego dokonać poprzez stałe motywowanie do nowych i produktywnych zachowań, co stanowi cel procesu 4DX. Z naszego doświadczenia zdobytego we współpracy ze szpitalami, sieciami sklepów spożywczych, spółkami inżynieryjnymi, hotelami, spółkami informatycznymi, zakładami energetycznymi, wykonawcami rządowymi lub spółkami o złożonej strukturze wynika, że ostateczny rezultat podjętych wyników jest prawie zawsze taki sam. Nowa kultura o wysokiej wydajności, przynosząca stabilne wyniki. Osiągnięcie takiego efektu nie jest proste i nie można zrealizować go z dnia na dzień. Potrzebna jest do tego koncentracja i dyscyplina w dłuższym okresie, aby wdrożyć zasady 4DX i kontrolować stopień ich przestrzegania. Wzorzec, który zazwyczaj jest wprowadzany, wygląda tak jak na rysunku w załączniku. Początkowo wyniki poprawiają się szybko. Jednak na wykresie widać spłaszczenie linii, gdy zespół stara się dostosować do nowego podejścia. Gdy członkowie zespołu przyzwyczajają się do zasad 4DX, zaangażowanie zaczyna przynosić naprawdę dobre wyniki. Rozpoczęliśmy tę książkę od wskazania, że prawdopodobnie największym wyzwaniem, jakiemu będziesz musiał stawić czoła jako lider, będzie wdrożenie strategii, która polega na zmianie ludzkiego zachowania. Proces 4DX to sprawdzony system pozwalający sprostać temu wyzwaniu nie tylko jednorazowo, ale za każdym razem, gdy się go zastosuje. W kolejnych rozdziałach przeprowadzimy Cię krok po kroku przez każdą dyscyplinę, abyś mógł je skutecznie wdrożyć w swoim zespole.